Jak zwykle w trzecią sobotę miesiąca, już w nowym 2008 roku, wita się ze słuchaczami audycja Wczoraj, Dziś i na wieki. Program przygotowali Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek. Tematem naszej dzisiejszej audycji będzie kolejne podobieństwo pozostawione nam przez Pana Jezusa, a zapisane w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, a w wersetach od 19 do 31. Sama już treść tej niezwykłej historii opowiadanej przez Pana Jezusa wprawia wiele umysłów w zakłopotanie. Jest to historia o człowieku, który odziany w bogate szaty wystawnie ucztował, korzystając z uprzywilejowanego stanu, w jakim się znajdował. Obok niego widzimy biedaka imieniem Łazarz, żywiącego się odpadkami ze stołu bogacza. Leżąc u bram domostwa bogacza, psy lizały jego wrzodzone ciało. Sytuacja tych dwojga odmieniła się ogromnie, gdy spotkała ich śmierć. Biedak, Łazarz, odpoczywał wygodnie na łonie Abrahama. Bogacz natomiast cierpiał gorąco i pragnienie w krainie umarłych, prosząc ojca Abrahama, aby ten posłał biedaka z umoczonym palcem w wodzie i ulżył jego pragnieniu. Reakcją Abrahama na prośbę bogacza było jedynie przypomnienie mu dobrobytu poprzedniego życia. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale a 25 wersecie. Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Ponieważ Łazarz nie może ulżyć cierpieniom bogacza, bogacz więc prosi Abrahama, aby jego pięciu pozostałych braci zostało ostrzeżonych o ciężkich warunkach panujących w tym miejscu męki, aby bracia ci nie stali się przedmiotem podobnych cierpień. W swej odpowiedzi Abraham wskazuje mu, iż rolę nauczyciela w narodzie izraelskim mają odgrywać prorocy i prawo mojżeszowe. Jeśli tych nauczycieli nie usłuchają, daremny będzie również trud posłańców z krainy umarłych.
Patrząc na tą historię, musimy stwierdzić, iż jej tematu zapewne Pan nie zaczerpnął z życia codziennego tego narodu, jak to było w przypadku podobieństw o dobrym Samarytaninie czy domu zbudowanym na piasku. Choć żebraków i bogaczy nie brakowało wówczas. Ale co zrobić z drugą częścią tego opowiadania? O bogaczu cierpiącym pragnienie w płomieniach krainie umarłych, z której widać było Abrahama łono. Czy więc faktycznie było to podobieństwo, czy może rzeczywistość? Niemożliwe jest traktowanie tej historii dwojga ludzi jako rzeczywistego zdarzenia. Jeśli przyjmujemy, że całe to opowiadanie jest rzeczywistością, to każdy jego fragment należy traktować jako rzeczywistość. Jeśli są prawdziwe postacie żebraka i bogatego człowieka, postacie aniołów, to również kraina umarłych, w których bogacz cierpiał męki od płomieni, jest rzeczywista. Czy Bóg zabrał żebraka na łono Abrahama, czyli w sfery duchowe, za to jedynie, że cierpiał głód, miał owrzodzone ciało, był bezdomny? Czy są to cechy, na podstawie których Pan kogoś może osądzić, biorąc pod uwagę stanu charakteru? Czy bogacz został ukarany mękami w płomieniach za to jedynie, że nosił purpurę, obfitował dobra doczesne i jadło? Jakże nie zgadza się to z boskim przymiotem sprawiedliwości?
Przez wiele wieków chrześcijan nurtowało pytanie, jak traktować tą historię bogacza i żebraka? Czy jako przestrogę przed bogactwem i karą w postaci gorąca, pragnienia, mąk gdzieś w szczeluściach, czy może jako podobieństwo z ukrytą nauką? Niezrozumienie prawdziwego znaczenia tych słów Pana Jezusa było wykorzystywane przez wiele wieków jako bardzo skuteczne narzędzie utrzymania w posłuszeństwie poddanych. Używano tej historii jako bardzo ciężkiego argumentu i straszaka, iż istnieje życie pozagrobowe, dowód, że grzesznicy będą cierpieć męki w płomieniach. Była to przestroga przed beztroskim życiem bogaczy i brakiem łaski dla biednych, a dla biedoty obietnica wspaniałej przyszłości na łonie Abrahama, gdy wytrwają w ubóstwie, znosząc cierpliwie swój los bez buntu wobec swych bogatych panów. Niezawodnie faktem, który przyczynił się do tego, iż dziś w miarę dokładnie rozumiemy, co Pan Jezus chciał nam pokazać poprzez tą przypowieść, jest, iż nadszedł czas, kiedy wypełniły się proroctwa symbolicznie pokazane w tym podobieństwie, co zrazu rzuciło lepsze światło na historię z Ewangelii Łukasza 16 rozdziału.
Patrząc na postać bogacza, odzianego w szkarłatne i kosztowne tkaniny, ucztującego codziennie, dostrzegamy, że w nim jest pokazany naród izraelski. Naród moralnie stojący wyżej od innych narodów, z którego miał narodzić się Odkupiciel. Szaty w kolorze purpury zwykle były oznaką godności królewskiej. Izrael był tym narodem, któremu obiecane zostało być królami i kapłanami, jeśli wypełnią zakon. Przez nich miały rozchodzić się błogosławieństwa na inne narody. Bogacz codziennie ucztował. Dla Izraelitów, jako wybranych Bożych, stół był bogato zastawiony. Począwszy od zakonu, który miał ich udoskonalać, całej organizacji kościoła żydowskiego, jak kapłani i lewici, którzy byli nauczycielami, ceremonie i święta, był to stół, z którego Izraelici mogli korzystać każdego dnia. Bogacz umarł i został pochowany. Możemy dokładnie określić zakres czasu pokazany w przypowieści przez długość życia bogacza. Początek narodowości Izraela utożsamiamy ze śmiercią Jakuba. Natomiast początek śmierci narodu to słynne wydanie wyroku przez Pana na Górze Oliwnej, że dom wasz pusty zostanie i nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Następnie ukrzyżowanie Pana na skutek Jego odrzucenia stało się zakończeniem wszelkiej dotychczasowej łaski. Choć Żydzi nadal odprawiali ofiary, ale ich państwo istniało jeszcze tylko krótki czas. W oczach Bożych naród ten już przestał być narodem królewskim, czyli państwem teokratycznym. Bóg nie był więcej ich królem. Purpura i szaty bisiorowe bogacza straciły wartość. Sam proces zgrzybania narodu trwał jednak jeszcze wiele lat. Poprzez 70. rok i zniszczenia dokonane przez Tytusa aż do roku 135, kiedy to nastąpiła całkowita likwidacja państwa Izrael przez Hadriana.
Przypatrzmy się postaci Łazarza. Żebrak przesiadywał orzeździały u wrót bogacza. Pragnął nasycić się odpadkami z bogacza stołu. Jego rany lizały psy. Wszystkie inne narody pogańskie, prócz Izraela, reprezentowane są tu w żebraku. Nie miał on ani bisiorowej szaty, ani koloru purpury, ani kosztownych dań. Czyli cokolwiek przynależało do Izraela jako dowód ich łaski od Boga, tego nie widzimy wśród narodów pogańskich. Brat łaski pokazany jest też w przesiadywaniu u jego wrót, czyli poganie byli poza zasięgiem łaski Bożej dla Izraela. Żebrak żył w bliskości bogacza, co potwierdza myśl, iż jest tu mowa o pogańskich narodach, które mieszkały w bliskości Izraela. Czy okruchy ze stołu bogacza dosięgały Łazarza? Zapewne tak. Choć okruchy, były to jednak resztki wybornego pożywienia, jakim sycił się bogacz. Żydzi żyli wśród narodów pogańskich, które zazdrością patrzyły na ich życie religijne, świątynie, wspaniałe prawo. Ciało żebraka było owrzodzone. Wrzody to niższy stan moralny pogan w stosunku do Izraela. Wrzody żebraka były lizane przez psy, co miało przynieść stan pozornej ulgi, gdyż wątpimy, iż leczyło te wrzody. Taki stan pozornego usprawiedliwienia dla pogan można zobaczyć w religiach pogańskich, zastępach kapłanów, ceremoniach, które, nie znając prawdziwego Boga, próbowały go zastąpić, używając do tego wizualne elementy w postaci bóstw.
Żebrak nie został pogrzebany, ale aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Dla pogan wskazuje to na wydarzenia mające miejsce w 3,5 roku po śmierci Pana Jezusa, a około 36 roku naszej ery, kiedy rzymski setnik Korneliusz i jego dom zostali napełnieni Duchem Świętym. Fakt, iż żebrakowi usłużyli aniołowie, aby dostać się do Abrahama, odzwierciedla rolę posłańców wczesnego Kościoła, którzy nieśli poselstwo o Chrystusie między pogan, jak Piotr i Paweł. Łono Abrahama jest to określenie stanu, a nie szczególnego miejsca. Żebra, który na nim się znalazł, oznacza wejście pogan pod stan łaski, możliwość stania się potomkiem Abrahama na podstawie wiary, możliwość odziedziczenia obietnicy. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. List do Galatów, 3 rozdział. Nie mamy podstawy biblijnej, aby sądzić, że któryś z pogan znalazł się u boku rzeczywistego Abrahama, gdyż Abraham ciągle jeszcze spoczywa w stanie śmierci, snu.
Najtrudniejszym fragmentem do wytłumaczenia w tym podobieństwie jest bogacz i jego cierpienia w piekle. Greckie słowo Hades wykłada się jako piekło, śmierć, otchłań lub grób. I teraz zwróćmy uwagę, jak ważne jest samo znaczenie tego słowa. Nie oznacza ono żadnego szczególnego miejsca. Nie mógł więc bogacz zostać zesłany do miejsca, które nie istnieje. Hades oznacza stan zapomnienia, niepamięci, coś zgaszonego lub ukrytego. Cokolwiek wchodzi w ten stan, może z niego się wydostać. Taki dokładnie był stan narodu izraelskiego przez 1845 lat. Naród zapomniany, który poszedł w niepamięć. Ukryta została jego państwowość. Jego władze znalazły się w Hadesie. Przez ten długi czas na mapie Palestyny widoczne były nazwy innych państw. Rzym, Bizancjum, Turcja. Ale nie był to stan całkowitego zniszczenia, ponieważ Hades tego nie oznacza. Dowiódł tego ostatecznie rok 1948, w którym państwo Izrael zostało odrodzone. Cierpienia, jakie zadawano bogaczowi, spowodowane były gorącem. To przekleństwo ciążące na nich jako na narodzie, który ukrzyżował swego Mesjasza, zawsze szło za nimi. Cierpienia Izraela w ciągu tych wieków pokazane są właśnie w tym, co cierpiał bogacz w piekle.
Bogacz prosił Abrahama, aby ten mógł posłać Łazarza i ulżyć jego pragnieniu poprzez zwilżenie ust wodą. Abraham reprezentuje nam tu samego Boga, a Łazarz tak zwane narody chrześcijańskie. Czyli Żydzi zwracali się z prośbą do Boga o ulgę w ich upaleniu ponoszonym od innych narodów, szczególnie właśnie chrześcijańskich. W odpowiedzi bogacz usłyszał o swym poprzednim dostatnim życiu i przepaści dzielącej łono Abrahama z miejscem, gdzie przebywał bogacz. Abraham, czyli Bóg, wyjaśnił bogaczowi, iż doświadczenia, które przechodzi, są jak najbardziej uzasadnione. Przepaść tu wspomniana to nierozpoznawanie przez Żydów zmiany dyspensacji i nastania nowego wieku. Choć Żydzi do końca nie zaprzeczają, iż istniał taki człowiek jak Jezus, który czynił cuda i nauczał, to jednak nie widzą w nim odkupiciela, jak widzą go chrześcijanie. Pan nie pociągnął akcji tego podobieństwa dalej, ale pokazał, iż jednak bogacz zostanie wyswobodzony z ognia doświadczeń, aby pokazać, iż Żydzi jednak będą pierwszym narodem dostępującym wzbudzenia z martwych. Akurat w tym podobieństwie nie było to celem naszego Pana. Pan chciał wykazać tu odrzucenie od łaski Izraela, dojście do łaski pogan. Jednak nasz czas dobiega końca. Żegnając się ze słuchaczami do 16 lutego, przypominamy adres naszej strony internetowej www.polishbiblestudents.com, jak również numer, pod którym można do nas dzwonić przez następne pół godziny 94 15 19 23. Życzymy dobrej nocy.
Chwała Jemu, cześć, świat się zmienia. góry się.